bez barier.
To nie tylko okazja do rywalizacji z innymi, ale też by porozmawiać i zdobyć nowe umiejętności. Dziś w Bez Barier będzie relacja z zawodów Polish Open osób niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym, które odbyły się w Białymstoku. Powiemy też o już realizowanych, ale też planowanych projektach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Zaczniemy jednak od ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem tej ustawy jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację, między innymi ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. Czym jest ta dostępność? To szerokie pojęcie używane do opisania stopnia, w jakim dany system może być używany przez możliwie dużą grupę ludzi. W przeciwieństwie do użyteczności, jako łatwości użycia, dostępność oznacza możliwość skorzystania z funkcji lub właściwości danego systemu. A już teraz więcej o tym opowie Agnieszka Derewońko z Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dostępność to jest możliwość skorzystania z usług, z produktów, informacji i miejsc przez każdego z nas w różnym stopniu i w każdym czasie. Jest to zadanie, które zostało wyznaczone dla instytucji publicznych ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa ta ma swój cel. Jest to poprawa warunków życia i funkcjonowania wszystkich mieszkańców, którzy mają szczególne potrzeby. Każdy z nas może być osobą ze szczególnymi potrzebami. W określonym czasie albo sytuacji błędnie pomyślimy, że to osoby z niepełnosprawnością. Tak, one także, ale wystarczy, że jesteśmy na przykład w podróży z ciężką walizką i już mamy szczególną potrzebę, bo łatwiej będzie nam wjechać windą na peronie niż iść schodami. Jakie osoby mają jeszcze szczególne potrzeby? Które poruszają się na wózku, okulach, przy balkoniku, nie widzą lub są słabowidzące, nie słyszą lub są słabosłyszące. Chorują psychicznie lub mają niepełnosprawność intelektualną, są seniorami, są to kobiety w ciąży, są to rodzice z wózkiem dziecięcym, są to osoby, które mają trudności w porozumiewaniu się, mają nietypowy wzrost, są dziećmi. Kto tą dostępność musi zapewnić? To jest obowiązek instytucji publicznych. Czasami możemy mieć pewność lub jej nie mieć, czy dana instytucja powinna zapewnić dostępność. Warto sobie wtedy odpowiedzieć na pytanie, czy ona oferuje usługi dla wszystkich, powszechnie. Te instytucje publiczne to urzędy gminy, urzędy miasta, ośrodki pomocy społecznej, starostwa powiatowe, centra pomocy rodzinie i zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wszystkie szkoły publiczne, uczelnie, szpitale, przychodnie, instytucje kultury, hale widowiskowo-sportowe, administracja rządowa, urzędy marszałkowskie, ZUS, KRUS, NFZ, PFRON, sądy, no i parlament. Dostępność instytucji publicznych powinna spełniać kilka warunków. To są trzy rodzaje dostępności i pierwsza to jest dostępność architektoniczna. Na tą dostępność składają się wszystkie elementy, które tworzą daną przestrzeń. To one wpływają na łatwość poruszania się po niej. Nie jest to tylko wnętrze budynku, ale też jego otoczenie, czy to, jak łatwo jest w ogóle go odnaleźć. To także na przykład położenie miejsc do parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami. Druga dostępność to dostępność cyfrowa. Strony internetowe i aplikacje instytucji publicznych powinny być dostępne. Jednym z przykładów jest możliwość obsłużenia strony bez użycia myszy komputerowej, tylko za pomocą samej klawiatury. Innym przykładem jest użycie czytnika przez osobę niewidomą. Specjalny program czyta wtedy treść strony na głos. Osoba słabowidząca chętnie skorzysta z możliwości powiększenia tekstu na stronie. Dla osób głuchych ważne będą filmy wideo z napisami lub w polskim języku migowym. I ostatnia dostępność, trzecia, to informacyjno-komunikacyjna. Każdy rodzaj dostępności jest ważny. Żeby osoba ze szczególnymi potrzebami mogła niezależnie, tak samo jak inni, załatwić sprawę, a więc nie tylko dostęp do budynku i jego wnętrza i nie tylko strona internetowa czy aplikacja, ale też dostępna informacja i komunikacja w samej instytucji, czyli obsługa klienta przez pocztę elektroniczną, SMS, usługa tłumacza języka migowego, instalacja takich urządzeń do obsługi osób słabosłyszących jak pętla indukcyjna, która ułatwia słyszenie i rozróżnianie mowy, lub opis pracy i zadań instytucji w formie możliwej do odczytania przez czytnik ekranu w polskim języku migowym, w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, czyli informacje zapisane prostymi zdaniami i uzupełnione zdjęciami, rysunkami lub symbolami. Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą można w pełni skorzystać z prawa do dostępności. Każdy może poinformować instytucję publiczną, że jest niedostępna. Nie trzeba mieć interesu, nie trzeba być jej klientem i mieć szczególnych potrzeb. Wystarczy, że widzimy brak dostępności dla tych osób. Można to zrobić w każdym czasie i informacje składamy w instytucji, której dotyczy jej brak. Natomiast osoby ze szczególnymi potrzebami mogą złożyć wniosek. Wniosek o zapewnienie dostępności, gdy z powodu bariery trudno korzystać z usługi instytucji lub jest to wręcz niemożliwe. Instytucja publiczna ma 14 dni na usunięcie bariery, którą opisujemy. Jeżeli jest to niemożliwe w tym czasie, może ten okres wydłużyć. Musi jednak powiadomić osobę składającą wniosek o przyczynach opóźnienia. Musi także wyznaczyć nowy termin zapewnienia dostępności. Nie może być on jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Czasami zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub bardzo trudne. Może być tak, że na przykład z przyczyn technicznych lub prawnych. Wtedy instytucja publiczna zawiadamia osobę, która złożyła wniosek, musi uzasadnić swoje powody, które przeszkadzają w likwidacji barier. Ma także obowiązek zapewnić dostęp alternatywny. Może to być na przykład wsparcie innej osoby w skorzystaniu z usług instytucji. I ostatni instrument to skarga na brak dostępności. Skargę składamy, gdy instytucja publiczna, do której złożyliśmy wniosek o zapewnienie dostępności, nie zapewniła lub jej zwyczajnie nam odmówiła. Skargę składamy do prezesa zarządu PFRON-u w ciągu 30 dni. Przyjmują ją wszystkie oddziały PFRON-u. Możemy ją także złożyć elektronicznie. Pomocne są także wzory, które znajdują się na stronie dostępność.pfron.org.pl i zapraszamy do kontaktu telefonicznego i osobistego, ponieważ w każdym oddziale PFRON-u jest pracownik oddelegowany do prowadzenia postępowań skargowych. To, co jest bardzo istotne, to abyśmy zapamiętali, że skargę na brak dostępności można złożyć, gdy wcześniej złożymy wniosek. Wniosek o zapewnienie dostępności do tej instytucji, gdzie jest ograniczenie. Jeżeli tego nie dokonamy, to ta skarga pozostanie bez rozpatrzenia.
Tam, gdzie uważamy, że nie ma tej dostępności, najpierw reagujemy, a gdy ze strony danej instytucji nie będzie reakcji jakiejkolwiek, czy odpowiedzi nawet, że nie da się usunąć, kierujemy się do PFRON-u.
Tak, tak brzmi to postępowanie, do tego służy ta ustawa i zachęcamy, żeby to wykorzystywać.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Jeszcze dziś wrócimy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale na razie przenosimy się do hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku. Tam przez 2 dni ponad 70 osób z Litwy, Łotwy i Polski rywalizowało w zawodach Polish Open osób niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym. Wśród nich byli również reprezentanci naszego kraju.
Kadra to jest najwyższy poziom wyszkolenia.
Trener kadry Marek Marucha.
Osoby, które zdobywają pewien poziom swoich wyników, dostają się do ścisłej czołówki. W tej chwili mamy 9 kadrowiczów, którzy strzelają na takim poziomie światowym, gdzie mogą uczestniczyć i w finałach Pucharu Świata, Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy.
W kadrze są zawodnicy z różnych miast Polski.
Tak. Między innymi z Białegostoku Maciej Burzyński, bardzo dobrze zapowiadający się zawodnik, goni w tej chwili ścisłą czołówkę i depcze im po piętach i bardzo fajnie wychodzi, także mam nadzieję, że w przyszłości już niedługo zaowocuje to medalami Pucharu Świata.
Reprezentuję Star Białystok.
A pan pochodzi?
Z Wasilkowa.
Jak się zaczęła przygoda ze strzelectwem?
Zaczęło się od broni palnej, a potem przeszło na pneumatyczne i boczny zapłon.
Skąd takie zainteresowania? Czy to przypadek?
Przypadek. Koledzy kiedyś mnie namówili i zaraziłem się bardzo mocno.
A czym jest dla pana sport?
wszystkim. To jest to, co teraz próbuję spełnić na 100%.
Pan jest osobą z niepełnosprawnością na wózku.
Wypadek komunikacyjny, 20 lat temu.
Myślę, że na początku nie pojawiła się myśl, że można uprawiać sport.
Na początku nie. To strzelectwo zaczęło się jakieś 4 lata temu, więc dość szybko mi to poszło, jeżeli chodzi o dojście do wyników, które teraz mam.
Jest pan reprezentantem Polski.
Tak, bardzo stresujące. To jest duże wyzwanie dla mnie. Cieszę się, że jestem w tym momencie tu, gdzie jestem. To jest kontakt ze znajomymi z całej Polski, a w tym przypadku na tych zawodach z gronem strzelców z Europy.
A co jest ważne w strzelectwie? Skupienie przede wszystkim, żeby ręka nie zadrżała?
Spokój. Spokój i trening. Częste, duże treningi.
Start Białystok prowadzi od wielu lat sekcję strzelectwa.
Wiceprezes Stowarzyszenia Start Białystok Mariusz Rodzik.
Zapraszamy cały czas, sekcja nieprzerwalnie działa. Treningi się odbywają 5 razy w tygodniu. Każdy zawodnik u nas, jeżeli chce osiągać naprawdę duże wyniki na zawodach, no to uczęszcza 3 razy w tygodniu, no i szkoli się cały czas. To jest cały czas praca nad sobą.
Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o niepełnosprawność?
Jeżeli chodzi o niepełnosprawność, my zajmujemy się sportem paraolimpijskim w strzelectwie, czyli tu praktycznie tylko osoby z niepełnosprawnością ruchu, czyli jakakolwiek niepełnosprawność, która ma wpływ na poruszanie się, na układ ruchowy. Jeżeli komuś pozwalają warunki fizyczne, to może strzelać naprawdę do późnego wieku, bo jak pokazuje praktyka, nawet osoby w zaawansowanym wieku, będące w sporcie od wielu lat, mogą odnosić jeszcze sukcesy. Też zauważyliśmy, że ludzie z innych dyscyplin sportowych, te, które dbają o koordynację ruchową, mają potem szansę w strzelectwie sportowym.
Zawodnicy na co dzień trenują w klubach, w miejscach swojego zamieszkania. A jak wygląda praca, jeśli chodzi o kadrę? Spotykacie się raz na jakiś czas też na zgrupowania?
Tak, mamy zgrupowania, mamy konsultacje. Monitorujemy zawody poprzez aplikacje online również i zawodnicy wykonują swoje sprawdziany. Nieraz równocześnie, nieraz w oddzielnych terminach. Natomiast no, komentarz jest całościowy, także grupowa współpraca. A sprawdziany, które odbywają się na konsultacjach, potwierdzają zdobywanie wyższego poziomu, cały czas jakiegoś tam progresu. Także w tej chwili to tak wygląda, głównie opieramy się na pracę w klubach.
A osoby z niepełnosprawnościami garną się do tego sportu?
Jest bardzo dużo różnych dyscyplin, gdzie te osoby niepełnosprawne próbują swoich sił w różnych sportach. W strzelectwie jest około 55 osób w Polsce, którzy uprawiają tą dyscyplinę. Ci, co uprawiają, to bardzo chcą i są tego efekty. Mamy medale Igrzysk Paralimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Natomiast zawsze szukamy tych nowych członków, nowego narybku. Są wśród nas młodsze osoby, które dopiero zaczynają tą karierę sportową. Czekamy na sukcesy.
Skąd się wzięło to strzelanie?
Tak jakoś się przyszło samo. Jak pracowałam w spółdzielni inwalidów, taki pan był, który zwerbował osoby, a biorąc mieliśmy w spółdzielni.
Ewa Zimińska, ze startu Zielona Góra.
I tak jakoś zapalił we mnie to strzelectwo, także od najmłodszych lat.
Bo jest pani osobą z niepełnosprawnością od urodzenia?
Nie, zachorowałam na henekomedynę mając 1,5 roku.
Czym sport w takim razie jest przez pani to całe życie?
Najpierw lekkoatletyka była, jeszcze maratony na wózkach, no i strzelectwo jeszcze zostało do tej pory.
Czy to jest taka ważna część pani życia?
Bardzo. Najważniejsze można powiedzieć, no oprócz rodziny, bo rodzina jest na pierwszym miejscu, ale sport jest na drugim miejscu, bo klub to jest taka druga rodzina.
A rywalizacja, spotkania z innymi zawodnikami?
Bardzo wspaniałe, bo ogólnie się przyjaźnimy wszyscy razem, no wiadomo, że konkurencja jest konkurencją, ale później jedno drugiemu sobie radzi, dlaczego tak się stało, dlaczego tak się stało, przyjacielskie porady między nami, wymieniamy sobie.
Czy można wyćwiczyć, czy jednak trzeba mieć predyspozycję, by ten sport uprawiać?
I tak i nie. No, jakąś predyspozycję na pewno trzeba mieć, bo jest kilka czynników, które ważą w losach tego wyniku sportowego.
I tu nie chodzi tylko o to, czy są to osoby z niepełnosprawnością, czy też nie. Predyspozycja do dyscypliny.
Tak, no strzelają niepełnosprawni, wszyscy niepełnosprawni, a więc właściwie jeśli chodzi o tą ich niepełnosprawność, to mają praktycznie równy poziom. Natomiast no, trzeba się zaangażować i trochę tych godzin na treningu poświęcić. Więcej godzin niż zdrowy zawodnik muszą poświęcić zawodnicy niepełnosprawni, żeby dojść do światowego poziomu.
Jak w każdym sporcie trening czyni mistrza?
Dokładnie. Im więcej się trenuje, tym wyższe wyniki. Do tych światowej czołówki, no to rzeczywiście trzeba trochę popracować. Natomiast my nikogo nie odrzucamy. Nawet zawodnicy, którzy słabiej troszeczkę strzelają, osiągają słabsze wyniki, to dla nich to jest taka właściwie bardziej rehabilitacja poprzez sport. W każdej dyscyplinie mogą sobie znaleźć jakąś odskocznię od swoich zajęć i w strzelectwie ten sport takiej wysokiej koncentracji U nas również są zawodnicy w klubach, którzy zostają na poziomie klubowym i na poziomie zawodów ogólnopolskich. No nie są w stanie zakwalifikować się wyżej, natomiast ich nie wrzucamy, cały czas próbujemy ich szkolić jeszcze na wyższym poziomie, aby mogli zdobywać jakieś swoje punkty rankingowe, no i podwyższyć swój poziom sportowy.
Jak jest z dostępnością obiektów? Bo w strzelectwie są osoby na przykład na wózkach.
Znaczy, jeśli chodzi o te strzelania pneumatyczne, to jest typowo strzelnica 10-metrowa. Kluby, które mają taką strzelnicę, no to ten dostęp jest prawidłowo zrobiony, już ta infrastruktura jest przystosowana. Natomiast gorzej jest ze strzelnicami bardziej specjalistycznymi, to jest strzelnica na 25 metrów, 50 metrów, gdzie się odbywają strzelania kulowe. To są obiekty już wiekowe, kiedyś nie były dostosowywane, bo ten sport właściwie był ukrywany, sport osób niepełnosprawnych. Natomiast powolutku jakieś tam bariery są usuwane przez różnego rodzaju dofinansowania i dotacje. Jest coraz lepiej, ten niepełnosprawny na pewno może już wjechać na tą strzelnicę.
Bez barier.
I na koniec ponownie wracamy do Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ewa Baszko i Iwona Rogowska opowiedzą o realizowanych projektach i planowanych zmianach.
Program kompleksowej rehabilitacji jest to program skierowany do osób, które z powodu wypadku bądź choroby straciły możliwość pracy w swoim dotychczasowym zawodzie, a chcą być nadal aktywne zawodowo. Już jakiś czas prowadzimy nabór do tego projektu. Cieszy się on dość dużą popularnością. Cały czas zachęcamy osoby do wzięcia udziału w nim. My jako oddział jeszcze przyjmujemy zgłoszenia do marca przyszłego roku.
Kto może się zgłosić i co oferujecie w ramach tego projektu?
Mogą zgłosić się osoby, które mają ustabilizowany stan zdrowia, który pozwala na uczestniczenie w wielogodzinnych kursach i szkoleniach. W ramach tego projektu mamy 3 moduły. Jest to moduł zawodowy, moduł psychospołeczny i moduł medyczny rehabilitacyjny. Warto dodać, że sama nazwa kompleksowa rehabilitacja polega głównie na przekwalifikowaniu zawodowym, bo głównie o to w tym programie chodzi, aby daną osobę nauczyć nowego zawodu.
A wynika to z czego, że potrzebuje nowego zawodu, zapotrzebowania rynku pracy, czy wręcz przeciwnie, z tego, że na przykład dotychczasowego zawodu nie może wykonywać z jakichś tam powodów, na przykład wypadku?
Dokładnie. Do takich osób skierowany jest ten program, do osób, które straciły możliwość pracy w swoim dotychczasowym zawodzie.
Możecie nauczyć nowego zawodu w szerokiej gamie, czy jest jakieś ograniczenie branż?
Trudno mi powiedzieć, czy jest jakieś ograniczenie, ale jest to na pewno bardzo duży wybór zawodów po programistę, księgową, kadrową, fryzjera, ogrodnika. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. To też nie jest tak, że my kogoś zmuszamy do nauczenia się nowego zawodu, tylko patrzymy na predyspozycje, zainteresowanie danej osoby. W tym kierunku, żeby tak jej odpowiadało, będzie ta osoba szkolona.
Jest to poprzedzone spotkaniem z doradcą zawodowym.
Tak, dokładnie. W ramach tego modułu zawodowego uczestnik ma zapewnione doradztwo zawodowe. Są to indywidualne sesje z doradcą zawodowym. Są to warsztaty wsparcia w wejściu oraz funkcjonowaniu na rynku pracy. Są to wyrównywanie deficytów w obszarze edukacyjnym, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe czy pośrednictwo pracy. Także naprawdę jest tego bardzo dużo.
Nabór jest ciągły, ale szykują się też zmiany.
Taki dodatek, tak bym to ujęła, w trakcie realizacji usług zidentyfikowano potrzebę utworzenia specjalistycznych ośrodków adresowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zauważono bardzo duże zainteresowanie projektem osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne, jak niedostosowanie zakresu usług rehabilitacji kompleksowej do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi już w działających tych ośrodkach, jak i brak adekwatnej oferty na rynku dla tej grupy docelowej osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomimo ustabilizowanego stanu zdrowia, dalej pozostaje bez pracy i potrzebują pomocy, aby powrócić na rynek pracy i utrzymać się na nim. Obecnie prowadzimy nabór. W grudniu planujemy uruchomić ośrodek, aby te osoby mogły do niego trafić.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
W roku bieżącym PFRON uruchomił 2 nowe programy mające na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost niezależności osób z niepełnosprawnościami. Mam tu na myśli mieszkanie dla absolwenta, do którego przystąpiło 11 samorządów oraz dostępne mieszkanie, do którego przystąpiło 13 samorządów. I chciałabym zachęcić powiaty, które do tej pory nie przystąpiły do udziału. Jest to możliwe w każdym momencie. Mieszkanie dla absolwenta jest to program, program, który ma zapewnić samodzielne mieszkanie spełniające indywidualne kryterium dostępności. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu, a w przypadku osób z narządem słuchu także w stopniu umiarkowanym oraz ma status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Jeśli chodzi o dostępne mieszkanie, jest to program realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych. I tu beneficjentem jest także osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.
Tu chodzi o to w tych projektach, żeby umożliwić łatwiejsze, wygodniejsze, bardziej dostosowane do obecnej sytuacji w danej miejscowości życie osobom z niepełnosprawnościami.
Tak, jak najbardziej. Chodzi o to, żeby te osoby nie czuły się wykluczone i mogły funkcjonować zarówno społecznie, jak i zawodowo. Dodam tutaj, że od marca przyszłego roku uruchomiony zostanie kolejny program z rządowego pakietu Samodzielność, Aktywność, Mobilność pod nazwą Mobilność osób z niepełnosprawnością. Celem programu, no i tutaj w zasadzie się powtórzymy, bo jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego tym razem. Wnioski będzie można składać w tutejszym oddziale od 1 marca do 31 marca. Beneficjentem z kolei może być osoba, która ma znaczny stopień niepełnosprawności i nie może poruszać się bez pomocy wózka inwalidzkiego.
Czyli jeśli chodzi o mieszkanie dla absolwenta i o dostępne mieszkanie, tutaj zainteresowane osoby pytają przede wszystkim w swoich gminach, czy gminy w tym uczestniczą?
Tak, to będą miasta, powiatowe centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy rodzinie.
A ten nowy program, który mobilność, od marca tak. będzie, mobilność osób z niepełnosprawnością i tu już osoby z niepełnosprawnościami, czy też ich rodziny mogą pytać o szczegóły w PFRON-ie.
Tak, jak najbardziej, zapraszamy.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa Centrum Informacyjno-Doradcze. Jakich informacji, jakiej pomocy potrzebujący mogą uzyskać?
Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą dowiedzieć się o ulgach i uprawnieniach, które przysługują im i ich otoczeniu. Mogą dowiedzieć się o formach wsparcia finansowego i rzeczowego, o programach realizowanych przez PFRON, ale mogą uzyskać także możliwość i zostać skierowani do specjalisty zarządzania rehabilitacją oraz mogą zostać skierowani do OWiT-u, gdzie mogą przetestować najnowsze technologie.
Jak się skontaktować? Telefonicznie, osobiście, mailowo?
Kontakt jak najbardziej osobisty. Zapraszam na ulicę Fabryczną 2 do tutejszego oddziału. Można również za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie PFRON, jak też pod numerem telefonu 85 733 87 16.
W Bez Barier dziś to wszystko. Do usłyszenia.
Bez Barier.